3 października 2008, Marcin Maj, zapraszam na skrót wiadomości Dziennika Internautów. Państwo przystępuje do realizacji programu Komputer dla Ucznia. Pierwsze urządzenia trafią do części gimnazjalistów w roku szkolnym 2009-2010. 25 milionów złotych z rezerwy celowej na 2009 rok zostanie przeznaczonych na zakup komputerów dla uczniów pierwszych klas gimnazjów w przyszłym roku. Poinformował o tym w Sejmie podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Adam Leszkiewicz. Jest to pilotażowa część programu Komputer dla Ucznia. Rząd kupi jednak na początku komputery tylko dla części z 500 tysięcy uczniów pierwszych klas gimnazjów. Nie obawia się on o realizację inicjatywy, gdyż produkcją i serwisem sprzętu zajmuje się na polskim rynku wiele podmiotów. Pozostajemy w temacie programu Komputer dla Ucznia. Generalnie mówi się o nim coraz więcej, ale nie wiadomo, jaki sprzęt i oprogramowanie Ministerstwo Edukacji Narodowej będzie chciało zakupić. Rąbka tajemnicy uchylił w wywiadzie dla jakilinux.org profesor Maciej Sysło, będący ekspertem pomagającym przy projekcie. Jeśli chodzi o oprogramowanie, to Maciej Sysło uważa, że wystarczy system z przeglądarką internetową. W planach jest zbudowanie krajowego portalu edukacyjnego i udostępnienie platform e-learningowych. Takie platformy będą zawierały materiały tworzone przez nauczycieli, a każdy uczeń będzie miał w nich własne konto do przechowywania swoich wytworów. Środowisko pracy nauczyciela i ucznia będzie mieć więc charakter serwisu Web 2.0. W tej sytuacji może się wydawać, że wolne oprogramowanie wystarcza całkowicie, na przykład zestaw Linux i Firefox. Profesor Maciej Sysło potwierdza to, ale dodaje, że to jest tylko teoria. W praktyce niemałe znaczenie odgrywa przywiązanie wielu uczniów i nauczycieli do rozwiązań Microsoftu. Ekspert wątpi również w to, czy platforma e-learningowa, która zostanie opracowana, będzie oprogramowaniem otwartym. Jego zdaniem nie możemy czekać na stworzenie platformy open source. Więcej na temat poglądów profesora w Dzienniku Internautów, a pełny tekst wywiadu znajdziemy na stronach jakilinux.org. Uruchomieniu lokalnych wersji Google News nie wszędzie towarzyszyły pozytywne emocje. Belgijskim wydawcom zrzeszonym w Copierpressie udało się nawet dowieść przed sądem, że usługa ta łamie prawa autorskie. Dziennik Internautów zwrócił się więc do polskich wydawców z szeregiem pytań odnośnie ich stosunku do Google News. Jako pierwsze odpowiedziały Polska Presse i Presspublika. Michał Prysłopski, dyrektor online wydawnictwa Presspublika, stwierdził, że działalność Google News nie narusza prawa autorskiego, ponieważ prezentowanie fragmentów tekstów wraz z czytelną referencją do źródła jest zgodne z obowiązującym w Polsce prawem cytatu. Do tego proste informacje prasowe nie są chronione prawem autorskim. Podobnej odpowiedzi udzielił wydawca Polski i licznych dzienników regionalnych. Polska Presse stoi na stanowisku, że jeśli użytkownika zainteresuje treść artykułu, to kliknie na link i przejdzie do witryny, na której znajduje się tekst. Zdaniem Michała Prysłopskiego działalność Google News nie wpłynie na prasę papierową. Podejrzewa on, że będzie to raczej niszowy serwis. Czytelnictwo gazet spada nieprzerwanie od lat 40. zeszłego stulecia i nic nie wskazuje na to, żeby trend ten miał się odwrócić. Maciej Witucki, prezes Telekomunikacji Polskiej, stwierdził, że obecna infrastruktura telekomunikacyjna wciąż nie pozwala naszemu krajowi wejść do XXI wieku. Zaledwie około 30% polskich gospodarstw domowych ma szansę na internet o prędkości 6 megabitów na sekundę. To znacznie mniej niż w krajach Europy Zachodniej, gdzie klienci coraz częściej mogą korzystać z dostępu z prędkością 20, a nawet 50 megabitów na sekundę. Jak pisze Rzeczpospolita, Witucki zapowiedział jednak, że celem TP jest dotarcie z szybkim internetem do 80% gospodarstw domowych. Największy polski operator chce na ten cel przeznaczyć 2 miliardy złotych. Drugie tyle, zdaniem Wituckiego, powinny dołożyć samorządy. Zdaniem prezesa TP rozwiązaniem problemu słabego dostępu Polaków do infrastruktury telekomunikacyjnej nie jest łączność radiowa, na której oparta jest oferta dostępu do internetu sieci telefonii komórkowych. 66% podwyżka wysokości tantiem może mocno uderzyć w największy na rynku sklep z muzyką cyfrową. Chodzi o sklep iTunes, który po 18 miesiącach funkcjonowania może zostać zamknięty. Decyzja odnośnie tantiem zostanie podjęta w czwartek 3 października przez Copyright Royalty Board. Wchodzący w skład tej rady trzej sędziowie ustalą stawki na najbliższe 5 lat. Po raz pierwszy decyzja ta będzie miała wpływ na muzykę sprzedawaną w formacie cyfrowym. Narodowe Stowarzyszenie Wydawców artystów muzyki jest zdania, że wszyscy skorzystają na podwyższeniu stawek płaconych artystom, ponieważ rynek bardzo szybko rośnie. Z kolei Stowarzyszenie Mediów Cyfrowych, reprezentujące m.in. Apple, chce ustalenia wysokości stawek na poziomie 4,8 centa, czyli dwukrotnie niższym niż obecnie. Koszty podwyżki, która już jutro może stać się faktem, poniosą klienci, wytwórnie muzyczne lub firma Apple. Ta ostatnia zapowiedziała jednak, że nie zamierza ani ponosić kosztów wyższych tantiem, ani przerzucać podwyższonej opłaty na klientów, którzy obecnie za każdy utwór płacą za oceanem 99 centów. Sklep z muzyką ma być dla Apple źródłem zarobku. Jeśli przestanie nim być, zostanie zamknięty. Opisywana przez nas kilkakrotnie firma DT Software nadal sprzedaje swoje usługi w sposób nieuczciwy, wprowadzając w błąd co do ceny wiadomości SMS. Interwencja firmy będącej operatorem premium SMS nie pomogła. W sprawie firmy DT Software, o której w Dzienniku Internautów pisaliśmy już nieraz, wypowiedział się Przemysław Adamus, prawnik kancelarii prawniczej Rachelski i Wspólnicy. W wypowiedzi dla Dziennika Internautów Adamus podkreślił, że informacje udzielane przez przedsiębiorcę, który jest profesjonalistą w obrocie handlowym, dotyczące w szczególności ceny za świadczone usługi, powinny być wyczerpujące i zgodne z prawdą. Prawnik zwrócił uwagę na to, że ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym definiuje pojęcie nieuczciwej praktyki rynkowej jako działanie sprzeczne z dobrymi obyczajami i w istotny sposób zniekształcające lub mogące zniekształcić zachowanie rynkowe przeciętnego konsumenta przed zawarciem umowy dotyczącej produktu. Nie ulega wątpliwości, że dla przysłowiowego Kowalskiego cena 1 zł znajdująca się obok SMS-a jest dla niego wiążąca i bardzo korzystna. Natomiast gdyby ten sam Kowalski zobaczył cenę 9 zł plus VAT, prawdopodobnie nie byłby już tak skłonny do zakupu usługi od spółki DT Software. DT Software mimo wszystko działa nadal i to w sposób nieuczciwy. Tymczasem osoby poszkodowane powinny się zgłosić do rzecznika konsumentów. Rzecznik ten występuje do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z wnioskami o wszczęcie postępowania przeciwko przedsiębiorcom w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Zdaniem prawnika sprawę można również zgłosić na policję. Zgodnie z treścią przepisu artykułu 134 Kodeksu Wykroczeń, osoba, która przy sprzedaży towaru lub świadczeniu usług oszukuje nabywcę co do ceny, jeśli nabywca poniósł szkodę nie przekraczającą 100 zł, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. To wszystko na dziś w wydaniu audio. Aby dowiedzieć się więcej, czytaj Dziennik Internautów www.d.com.pl.